Agrobiznes.
Program realizuje Krzysztof Mysiak, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, zapraszamy na kolejne wydanie Agrobiznesu na antenie Radia Lublin w piątek 28 lutego. Będziemy z Państwem jak zawsze do godziny 6, a co przygotowaliśmy na dziś, oto skrót. Między innymi powiemy o systemach jakości żywności.
Ponadto produkty te posiadają szczególną jakość lub reputację odróżniającą je od produktów należących do tej samej kategorii. W przypadku surowców dodatkowym wymogiem jest tradycyjna rasa lub tradycyjna odmiana. Za tradycyjne rasy i odmiany uważa się te, które użytkowano przed 1956 rokiem.
Będzie też o dronach wykorzystywanych do zabiegów agrotechnicznych.
Przed pracą należy go zaprogramować, należy stworzyć mu pewien rodzaj mapy, planu działania. Następnie on wykonuje dany plan, wykonuje go aż dana misja nie zostanie zakończona. Po zakończeniu misji wraca w wyznaczone miejsce, ląduje i to jest koniec pracy w tym momencie.
W cyklu Żyj Zdrowo powiemy, dlaczego warto wykorzystywać wodę po ugotowaniu ciecierzycy, a na zakończenie o kończącym się naborze wniosków o dofinansowanie do ubezpieczenia zwierząt. Więcej o tym w dalszej części programu, teraz sprawdzamy prognozę pogody. A tutaj dużo chmur, słońca niewiele, lokalnie przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem oraz opady mokrego śniegu. W dzień do 6 stopni, nocami w okolicy zera lub niewiele na plusie. Podobnie rozpocznie się przyszły tydzień. To tak w skrócie, a oto szczegóły, jak informują synoptycy. Pogodę kształtuje Zatoka Niżowa. Z południowego zachodu napływa cieplejsza i wilgotna masa powietrza polarno-morskiego. I to w naszym regionie po zamglonej nocy z opadami. Rano miejscami silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. A w dzień zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, możliwy także deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 3 do 5 stopni, wiatr słaby, okresami umiarkowany z kierunków zmieniających się. W nocy temperatura minimalna od 0 do plus 1 i przelotne opady, a jutro zachmurzenie duże, okresami przelotny deszcz lub deszcz ze śniegiem, niewykluczony też mokry śnieg. Temperatura maksymalna od 5 do 6 stopni, wiatr słaby, okresami umiarkowany zachodni. Kolejna noc z soboty na niedzielę także z opadami mieszanymi, a na termometrach od 0 do plus 1. W niedzielę zachmurzenie całkowite, okresami przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura maksymalna od 4 do 6 stopni, wiatr słaby, okresami umiarkowany zachodni. Podobnie rozpocznie się przyszły tydzień, a do tego będzie silnie wiało. Krótka przerwa, a po niej w Agrobiznesie w Radiu Lublin powiemy o oznakowaniu żywności znakiem jakości. Słuchamy Agrobiznesu w Radiu Lublin w piątek 28 lutego. System jakościowy Jakość Tradycja służy wyróżnieniu produktów żywnościowych wysokiej jakości z uwzględnieniem produktów tradycyjnych. Aby posiadać certyfikat Jakość Tradycja, producent musi też udowodnić niezmieniony tradycyjny sposób wytwarzania od określonego czasu, mówi doktor inżynier Agnieszka Latoch z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Generalnie informacje, które są zawarte na etykiecie żywności, stanowią w zasadzie podstawowy sposób komunikacji między producentem a konsumentem. Producent zwykle nie ma bezpośredniego kontaktu z konsumentem, a zatem nie może mu w inny sposób przekazać jakichś informacji o danym produkcie. W sytuacji z kolei, gdy konsument nie ma bezpośredniego kontaktu z producentem, a w obrocie znajduje się tysiące produktów spożywczych, etykieta towarzysząca konkretnemu produktowi pozwala konsumentowi zapoznać się z nim, porównać go z innymi produktami i dokonać świadomego wyboru przy zakupie. Etykieta pełni więc przede wszystkim funkcję czysto informacyjną. Jednak, biorąc pod uwagę konkurencję rynkową, etykieta pełni także funkcję marketingową. Poprzez zamieszczanie określonych informacji, a czasem nawet sam sposób jej formułowania, producent dąży do wyróżnienia swojego produktu na półce sklepowej. Znakiem, który określa jakość polskiej żywności, jest znak jakości Jakość Tradycja. To system opracowany przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego i Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej, w którym do produkcji używa się wyłącznie surowców, których pochodzenie jest identyfikowalne i które nie zawierają komponentów GMO. W systemie uczestniczą jedynie produkty charakteryzujące się tradycyjnym składem lub tradycyjnym sposobem wytwarzania. Szczególną jakością wynikającą z ich tradycyjnego charakteru lub wyrażającą ich tradycyjny charakter. Ponadto produkty te posiadają szczególną jakość lub reputację odróżniającą je od produktów należących do tej samej kategorii. W przypadku surowców dodatkowym wymogiem jest tradycyjna rasa lub tradycyjna odmiana. Za tradycyjne rasy i odmiany uważa się te, które użytkowano przed 1956 rokiem. Ponadto za tradycyjny uważa się produkt, który posiada co najmniej 50-letnią historię wytwarzania. Przed dopuszczeniem do uczestnictwa w systemie produkt podlega szczegółowej weryfikacji zgodnie z regulaminem znaku, który został przyjęty przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, a wcześniej zatwierdzony przez Radę, Zarząd Izby oraz Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej. Znak jakości, jakość tradycja, jest znakiem zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym i chroniony zgodnie z prawem własności przemysłowej jako znak wspólny gwarancyjny. Do systemu mogą przystąpić wszyscy rolnicy, producenci rolni, przetwórcy z kraju i za granicą, członkowie izby i nienależący do niej. Jedynym kryterium przyjęcia do systemu produktu jest jego jakość. Nie można odmówić bez ważnych powodów prawa używania znaku przedsiębiorcom, którzy spełniają kryteria określone w regulaminie. Uczestnictwo w systemie potwierdzenia jakości żywności jest całkowicie dobrowolne. Można sobie sprawdzić na stronie www.produktyregionalne.pl, jaki jest obecnie aktualny stan zgłoszonych produktów do certyfikatu jakość tradycja.
Inne oznaczenia jakości na opakowaniach produktów spożywczych to też m.in. znak Poznaj dobrą żywność, chroniona nazwa pochodzenia czy logo żywności ekologicznej. Agrobiznes w Radiu Lublin do godziny 6:00, już za chwilę powiemy o aquafabie.
Agrobiznes.
Tu Radio Lublin i piątkowe wydanie Agrobiznesu. Teraz czas na kolejny odcinek cyklu Żyj Zdrowo.
Żyj Zdrowo w Radiu Lublin.
Aquafaba to woda, która pozostała po ugotowaniu ciecierzycy, czy też płyn po odcedzeniu innych warzyw strączkowych z puszki i słoika. Ma właściwości emulgujące i pieniące, dlatego może stanowić alternatywę m.in. dla kurzego białka. Co jeszcze warto o niej wiedzieć?
Żyj zdrowo!
Aquafaba cieszy się coraz większym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród wielbicieli zdrowego odżywiania, chociaż do niedawna uznawana była za odpad kuchenny. To źródło wartości i cennych składników, jest niskokaloryczna, nie posiada cholesterolu i można z niej przygotować wiele ciekawych potraw, zarówno na słodko, jak i wytrawnie.
Ciekawostką, która ostatnio pojawia się na dietetycznym rynku, jest tak zwana aquafaba. To jest ta woda, która pozostaje po ugotowaniu bądź odsąszeniu strączków.
Doktor inżynier Justyna Libera, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
To jest produkt, który najczęściej wyrzucamy, wylewamy, a to duży błąd, bo jest on wspaniałym źródłem wartości i pewnych składników. Najbardziej popularna jest aquafaba z ciecierzycy, czyli woda, którą otrzymamy po odsączeniu ciecierzycy w puszce. Ta woda, ta substancja, ze względu na to, że ma w składzie bardzo dużo saponin, to ma wspaniałe właściwości pieniące. I jest to alternatywa dla białka jaja kurzego. W związku z tym osoby, które są na diecie wegańskiej i nie spożywają jajek, mogą wykorzystać aquafabę jako właśnie naturalną substancję pieniącą. Z aquafaby już teraz robi się majonezy, robi się ciastka, muffiny, dodaje się do chleba, nawet do wędlin, do musów, dlatego że ona właśnie poprawia strukturę. To jest wspaniały czynnik strukturotwórczy, a jednocześnie jest to bardzo ekologiczny dodatek, bo jest to odpad, który naturalnie zostałby wylany. Najlepsze właściwości, najbardziej przebadana jest aquafaba z ciecierzycy, natomiast można też wykorzystać aquafabę, czyli tą wodę, po groszku zielonym konserwowym, po fasolce, w puszce. Wszystkie te płyny, które pozostają po gotowaniu czy też z puszki, mają bardzo podobne właściwości pianotwórcze i jedyną wadą, którą możemy zaobserwować, jest taki posmak strączków. Oczywiście możemy go zakamuflować, dodając różnego rodzaju aromaty, chociażby dodatek wanilii czy cynamonu.
Żyj zdrowo!
To znakomity sposób na niemarnowanie żywności i właściwe wykorzystywanie produktów.
Aquafaba, oprócz tego, że ma wspaniałe właściwości pianotwórcze i jest odpadem, który można wykorzystać w kuchni, okazuje się, że ma też bardzo fajny skład chemiczny. Ona praktycznie nie ma w ogóle kalorii. Jest to produkt, który może być rekomendowany osobom, które są na diecie odchudzającej. Przyjmuje się, że 3 łyżki płynu z ciecierzycy, 3 łyżki aquafaby, czyli około 45-50 gramów, to jest jedno białko jaja. Mniej więcej w takich proporcjach należy zastępować. Wraz z wzrastającą świadomością konsumentów zaczynamy spożywać coraz mniej produktów pochodzenia zwierzęcego. Szczególnie ograniczamy spożycie masła, śmietany, czy też mięsa. Zaczynamy wykorzystywać wędliny na bazie soi, które są takimi wegańskimi kiełbasami, kabanosami. Wykorzystujemy już nawet masło roślinne, czy masła na bazie strączków, które też są już obecne na rynku. Natomiast w dalszym ciągu brakuje nam substytutów jaj. Okazuje się, że możemy znaleźć taki substytut jaja i do tego możemy wykorzystać odpad, a więc wodę, która zostaje po ugotowaniu strączków. Najbardziej popularna jest woda po ugotowaniu ciecierzycy albo woda taka z puszki, która zostaje nam po odsączeniu tego produktu spożywczego. Musimy dołożyć wszelkich starań, żeby uniknąć marnowania żywności i wyrzucania produktów, które potencjalnie mogą być wykorzystane w kuchni.
Żyj zdrowo!
Na rynku pojawia się także coraz więcej gotowych produktów z akwafabą w składzie. Oferują je m.in. sklepy ze zdrową żywnością.
Żyj zdrowo w Radiu Lublin.
Słuchamy agrobiznesu w Radiu Lublin, a już po przerwie powiemy o dronach do oprysków. Piątkowe wydanie Agrobiznesu w Radiu Lublin 28 lutego. Drony są coraz częściej wykorzystywane w rolnictwie. Między innymi mogą monitorować stan upraw, oceniać suszę lub zwalczać szkodniki. Niektóre drony mogą znaleźć zastosowanie także przy szacowaniu szkód spowodowanych przez dzikie zwierzęta. Informacje pozyskane przez te urządzenia pozwalają określić dokładny rozmiar szkód oraz miejsce ich występowania. To także urządzenia do zabiegów agrotechnicznych, mówi przedstawiciel importera maszyn Gabriel Siegień.
Wykonuję sam całą pracę. Człowiek tak naprawdę jest tylko i wyłącznie po to, żeby go nadzorować, żeby w razie problemu sprowadzić go na ziemię, żeby go obsłużyć i wymienić baterię, tak? Więc każdy operator nie musi mieć super wysokich kwalifikacji, żeby tym latać. Każdy z rolników jest w stanie, jeśli jeździ ciągnikiem, to jest w stanie latać dronem.
Czyli ten dron, jakbyśmy chcieli opisać, to wygląda jak taka duża, jak duży owad ze śmigłami, jak klasyczny dron. Tylko tyle, że ma pojemnik z cieczą na górze, tak?
Tak, można by powiedzieć, że to jest owad, który wykonuje dla nas pracę. Tak bym to podsumował, jego pracę, bo on nie służy do zabawy, on służy do wykonania zadania oprysku albo rozsiewu nasion na polu, tak? Nasion nawozów na polu.
Czyli da się go normalnie zaprogramować?
Tak, przed pracą należy go zaprogramować, należy stworzyć mu pewien rodzaj mapy, planu działania, następnie on wykonuje dany plan, wykonuje go, aż dana misja nie zostanie zakończona. Po zakończeniu misji wraca w wyznaczone miejsce, ląduje i to jest koniec pracy w tym momencie. Nie ma znaczenia, czy to jest noc, czy dzień, on z dokładnością do 2 centymetrów jest w stanie wrócić.
A jak go zaprogramować? Na podstawie czego? Jakichś danych geodezyjnych i elektronicznych?
Programujemy na podstawie wykonanego pierwszego lotu, gdzie podnosimy się dronem na zadaną wysokość, robimy zdjęcie i wyznaczamy mu teren, na którym ma działać. Ewentualnie możemy za pomocą specjalnego nadajnika, który jest w zestawie, też skorygować pewne dane geograficzne.
Czyli nie musimy znać jakichś parametrów, on sam sobie to wszystko odczyta?
Tak, on sam sobie to odczyta. On po zadaniu wysokości roboczej, prędkości sobie dostosuje lot i sam w trakcie lotu zarządza swoją pracą. Człowiek nie bierze w tym udziału poza wymianą baterii i wymianą zbiornika.
Na jakiej wysokości lata?
On lata w zależności od potrzeb, od 2 do 5 metrów w trakcie pracy. Oczywiście, jeśli jest taka potrzeba, możemy latać wyżej.
Czy sam omija przeszkody, jeżeli są jakieś drzewa, krzaki, czy właśnie musi latać ponad nimi?
On nie lata zazwyczaj powyżej drzewami, powyżej krzakami, powyżej słupami. Musi je omijać. Ma detektor, który wykrywa te przeszkody i omija. Natomiast drugim sposobem na ominięcie jest zaznaczenie tego po prostu na mapie i zapobieganie takim sytuacjom kolizyjnym już wcześniej.
No dodajmy, że drony mogą być też wykorzystywane w automatycznym systemie odstraszania ptaków z terenów uprawowych. Urządzenia takie są sterowane przez system kamer. Po realizacji zadania dron wraca do bazy w celu naładowania baterii, a w tym czasie do lotu wysyłany jest kolejny. Agrobiznes w Radiu Lublin. Do godziny 6 powiemy jeszcze o kończącym się dziś naborze wniosków. A na zakończenie przypominamy, że dziś kończy się termin przyjmowania wniosków o dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt gospodarskich. To oferta dla rolników, którzy hodują świnie, bydło, owce, kozy, konie lub drób i ubezpieczyli posiadane zwierzęta od ryzyka wystąpienia co najmniej jednej z kilkudziesięciu chorób zakaźnych i chcą ubiegać się o refundację 70% opłaconej składki. Wnioski przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt gospodarskich to kontynuacja znanego rolnikom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 działania Zarządzanie Ryzykiem. Obecna, realizowana w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 interwencja została jednak rozszerzona o nowe gatunki zwierząt gospodarskich oraz rodzaje chorób, na które można otrzymać wsparcie. Rolnicy, którzy chcą wnioskować o taką pomoc, powinni mieć prawo do dysponowania nieruchomością, na której terenie prowadzona jest działalność rolnicza, a także zawrzeć umowę ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych u świń, bydła, owiec, kóz, koni lub drobiu. Kolejnym warunkiem jest to, by polisa obejmowała ubezpieczenie co najmniej 1000 sztuk rzeźnych kurcząt, gęsi, kaczek, perlic, indyków lub drobiu mięsnego, 14 sztuk świń lub 4 sztuki bydła, owiec, kóz lub koni. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji 70% opłaconej składki pod warunkiem, że z umowy ubezpieczenia wynika, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia ponad 20% strat w produkcji zwierząt spowodowanych co najmniej jedną ze wskazanych chorób. Istotne jest również to, że okres objęty ubezpieczeniem nie może rozpoczynać się przed 1 stycznia 2024 roku, a starającemu się o dofinansowanie nie przyznano innych dopłat do ubezpieczenia. Wnioski o przyznanie pomocy można składać do końca lutego wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegóły na stronie agencji arim.gov.pl. Zbliża się godzina 6, a to wszystko w dzisiejszym wydaniu Agrobiznesu 28 lutego, ale warto zostać z Radiem Lublin, bo przed nami następne interesujące audycje. O 6 wiadomości, a potem rozpocznie się poranek z Radiem Lublin, który potrwa do 9. Krzysztof Mysiak pozostaje z Państwem, by je realizować, a kolejny Agrobiznes w poniedziałek o 5.30, zaś w sobotni poranek zapraszam na poradnik działkowca. Dziękuję za uwagę, miłego dnia Państwu życzę, Małgorzata Maksim. Do usłyszenia. Agrobiznes.